Otwórzcie na stronie 733 Księgę Kaznodziei Salomona. Widzę, że niektórzy nawet nie drgnęli. Dobrze, pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, abyś zechciał nas łaskawie poprowadzić, łaskawie obdarować wszelkimi dobrymi darami z góry. Amen. Tak naprawdę często chyba spotykamy się w życiu, czy wy żeście spotkali się w życiu, a możliwe, że sami jesteście przykładem tego, tylko że nie musieliście daleko szukać, innymi słowy, ludzi, którzy są pracoholikami. Ludzie, którzy uwielbiają pracować bardzo dużo. Czasami bywa to, czy jest wynikiem tego, że chcą osiągnąć to czy tamto, ale tak naprawdę, czy wydaje mi się nawet częściej, bym powiedział, przyczyną jest chęć panowania nad rzeczywistością, chęć władania nad każdym najmniejszym aspektem rzeczywistości, żeby nam się już nic nie wymknęło. I dlatego musimy poświęcić bardzo dużo czasu, zadbać o wszystkie szczegóły, do końca wszystko podociągać. No i wtedy może już nic nam się nie wymknie spod kontroli. I widzicie, dzisiaj Salomon będzie chciał nam przekuć tą bańkę i będzie chciał nas pouczyć, że tak naprawdę, choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, to tak naprawdę życie, nie panujemy nad życiem. Życie bardzo szybko przemija, nasze dzieła, co więcej, które w tym życiu wydają nam się tak istotne, przemijają wraz z nami. I nie jesteśmy tak naprawdę nic jakiegoś, wydaje się, znaczącego czy trwałego dokonać w tym życiu. Co więcej, w tym urywku, który dzisiaj będziemy omawiać, czyli od 12 do 18 wersetu, będzie taki jeden werset dosyć kłopotliwy, dosyć taki trudny. Ja już trochę się boję mówić na ten temat, dlatego że nie chciałbym Was zniechęcić z jednej strony, a z drugiej strony nie ma wyjścia, dlatego że chyba tak już podliczywszy koszta, gorszym wyjściem by było, gdybyście byli naiwni, głupi i gdybyście sobie mieli jakieś takie dziwne oczekiwania, które później by obróciły się przeciwko Wam i w rezultacie stracilibyście wiarę. Także pomimo, że tam jest pośrodku będzie bardzo dziwny werset, który pozornie wydawać się bardzo zniechęcający dla nas, to jednak ten werset jest, wiadomo, bardzo prawdziwy. I co więcej, trzymając się tego wersetu, będziemy w stanie bezpiecznie pielgrzymować. Zobaczcie, 12 werset. Ja, kaznodzieja, czyli tak naprawdę nie ja, kaznodzieja, ale ja, ten, który gromadzi. Ja, zgromadzacz. Ale rzeczywiście kaznodzieja może być, czyli ja, który gromadzę po to, żeby wygłosić kazanie. Można tak to ująć. Ja, który gromadzę na nabożeństwo. Zobaczcie, ja, kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalemie. Bardzo, bardzo interesująca rzecz. Zwróćcie uwagę, król i kaznodzieja. Znowu te dwie postacie, czy funkcje, te dwie funkcje są połączone w jednej osobie. Król i kaznodzieja, król i kapłan, król i ten, który będzie gromadził lud po to, żeby go nauczać. Znowu jakby łączą się w jednej osobie oczywiście od razu, momentalnie powinniśmy myśleć o innej osobie, która już w historii się pojawiła. Było nawet ich kilka, ale inna z takim wyraźnie, gdzie wszystkie te aspekty w której wszystkie te aspekty się spotykają. Czyli król, kaznodzieja, czyli kapłan i miasto Jerozolima. I oczywiście chodzi o Melchizedeka. Już wcześniej kiedyś pojawił się ktoś taki w Jerozolimie, który był kapłanem Boga Najwyższego. I ciekawe jest to, że zobaczcie, jeżeli myślimy Melchizedek, no nie, to od razu powinniśmy myśleć często dwa słowa, z jakimi kojarzy nam się ta postać, to jest chleb i wino. Jak gdyby on wybiega naprzód i zwiastuje to przymierze, którego dokona, które rozpocznie Jezus Chrystus. I zobaczcie, ta księga dziwo, to samo, mówi nam te same rzeczy. Mamy kaznodzieję, tego, który zgromadza. Mamy kapłana, mamy króla w Jerozolimie. Jednocześnie mamy ten refrenik, który się pojawia. Chleb i wino, chleb i wino, chleb i wino. Raduj się, że możesz pić, raduj się, że możesz jeść swój chleb, raduj się z tych wszystkich dóbr, dobrych rzeczy, które Bóg ci daje z góry. Także wyraźnie jest to nawiązanie do, wydaje mi się, nie tylko Melchizedeka, ale również naszego Pana Jezusa Chrystusa, który też był zgromadzaczem, nie? Który też gromadził. Zobaczcie, w Łukasza czytamy na przykład Jeruzalem, Jeruzalem. Dziwne, nie? Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Czyli mamy tutaj kolejnego Koheleta, kolejnego, czy może tak naprawdę tego, na którego ten jedynie wskazuje tą rzeczywistość w Jezusie Chrystusie, który przychodzi po to, aby gromadzić, po to, aby gromadzić i zaczyna właśnie to gromadzenie od Jerozolimy. I teraz Salomon, jak to już wiecie, będzie próbował zbadać sens życia. Jakie to życie w ogóle ma sens? Jak to wszystko działa pod niebem? I zobaczcie, to jest coś, czego nie powinniśmy niedoceniać. Dlatego, że w naszych kontaktach, w naszej codzienności z sąsiadami, ze współpracownikami i tak dalej, wszyscy ludzie zadają sobie te pytania. Co więcej, nie tylko zadają sobie te pytania, ale i na te pytania odpowiadają. Co ja tu robię? Kim tak naprawdę jestem? Czy jestem tylko jedną z kup wyewoluowanego białka? Jestem po prostu taka kupa lepiej wyewoluowanego białka, która po prostu sobie biega i tak w zasadzie nie ma znaczenia to, co robią. Tak naprawdę to jak jedna cegła rąbnie drugą cegłę, to nie można tego rozważać w jakichś tam etycznych kategoriach. Po prostu tak się stało. Niemniej, zwróćcie uwagę, wszyscy zadają sobie te pytania. Jaki jest sens tego? Dokąd ja zmierzam? Co to w ogóle znaczy to wszystko? To wszystko jest bardzo tajemne. Pojawiam się znikąd, zmierzam donikąd, w tym sensie, że rzeczywiście kto zna swoje początki, kto z nas zna, jaki będzie koniec. W sensie, co to będzie? To dla każdego z nas, wierzący, niewierzący, jest to rzecz zupełnie nowa, będzie to rzecz zupełnie nowa i nieznana. Tak więc wszyscy, nie tylko Salomon, ale wszyscy zadają sobie te pytania i bądźcie świadomi, że tak jest, że taka jest rzeczywistość, że ludzie może wydają się bardzo tacy opryskliwi, czy wydają się, że mają wszystko razem już do kupy, wszystko wyjaśnione, podwyjaśniane do końca, jednak w rzeczywistości wciąż będą dręczyły ich te pytania. Co to jest? Jak to jest? Kim ja jestem? Gdzie ja zmierzam? Po co tu jestem? Jaki jest sens w ogóle tego wszystkiego? Dlaczego to się stało, a nie coś innego? Jak to wszystko działa? I oczywiście, jak to wszystko działa? Zobaczcie 13 werset. Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał, Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili. Zwróćcie uwagę, postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. I oczywiście, tak jak już wspominałem, perspektywa tej księgi to perspektywa z nieba, perspektywa z góry, z lotu ptaka. Jak to wszystko wygląda? Największe budowle z kosmosu wydają się bardzo znikome. Podobno mur chiński jest jedyną, która jest widoczna z kosmosu, ale nawet podejrzewam, że nawet mur chiński wygląda tylko jak jakaś niteczka. Wszystko to jest bardzo, bardzo znikome i wygląda niepoważnie, kiedy wzniesiemy się do góry i spojrzymy. Te wielkie ludzie się kłócą o miedzę, no nie? Przysłowiową miedzę, o kawałek ziemi, że ktoś źle coś wymierzył, potrafią dochodzić przez całe życie, potrafią zniszczyć swoje własne życie innych, a chodzi po prostu o kawałek tego czy kawałek tamtego. Kawałek czegoś, co wystarczy, jak powiedziałem, znieść się nieco wyżej, ponad to, żeby otrzymać właściwą perspektywę naprawdę, jak to wygląda i czy naprawdę warto było o coś takiego walczyć tak bardzo zażarcie. Salomon będzie wszystko badał, ale Salomon nie zamknie się w wieży jak jakiś mędrzec i nie będzie rozmyślał nad tym, co to teraz, jak to teraz wszystko rozpatrzyć. Jak to wszystko wygląda, co to, gdzie tu jest jakaś mądrość. Widzicie, on czegoś takiego nie uczyni, ale zwłaszcza to będzie oczywiste w drugim rozdziale, ale Salomon w pełni i z całą dynamiką zaangażuje się w życie wokół niego. On będzie to badał, on będzie badał sens tego życia, ale będzie badał sens tego życia, angażując się w to życie po uszy. We wszystko. I zaraz nas już teraz pouczy, w co on będzie się angażował. On będzie się angażował i w mądrość, i w głupotę. Będzie się angażował i po prostu w coś takiego abstrakcyjnego, ale również w rzeczy przyziemne i przyjemności. Będzie się angażował w pełni w życie wokół niego. Zobaczcie, ciekawe jest to, że ten następny Kohelet, czyli ten prawdziwy Kohelet, że o nim powiedziano: przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Przyszedł kolejny Kohelet, który zachowywał się jak ten, który nie stronił od niczego. No i oczywiście świat uznał go za głupiego, uznał go za grzesznego. Salomon będzie się angażował we wszystko, a jednocześnie nie będzie grzeszył. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili. Ciekawe, aby się nim trudzili. Jest to żmudne, to nie jest proste zadanie, ale żmudne, czyli będzie to, Bóg obiecuje i taki jest w zasadzie cel tego poznawania życia, cel naszego życia, abyśmy się o tym trudzili, czyli wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, abyśmy nabrali pokory. Chodzi o to, abyśmy zrozumieli, że tak naprawdę to nie my panujemy nad dymem i mgłą. Tak naprawdę my nie panujemy nad naszym życiem. Tak naprawdę cały czas żyjemy w tej wściekłej sprzeczności. Widzicie, ta sprzeczność jest strasznie dolega filozofom tego świata, tego wieku. A ta sprzeczność polega na tym, że gdybyśmy nic nie byli w stanie poznać i nic niczego wiedzieć, no to by było spoko. Albo gdybyśmy potrafili wszystko poznać, no to też nie byłoby źle. Problem polega na tym, że z jednej strony wiemy, że coś jesteśmy w stanie poznać i poznać prawdziwe, ale później nagle jesteśmy skonfrontowani z tym, że tak naprawdę jak gdyby wszystko wymykało nam się spod kontroli. I zobaczcie, jest to żmudne zadanie, które zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili. W Księdze Przypowieści 25:2 czytamy: chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. Wysokość niebios, głębokość ziemi oraz serca królów są niezbadane. Czyli widzicie, tutaj od razu na samym początku chwałą Bożą jest rzecz ukryć. Chwała Boża polega na tym, aby rzeczy były ukryte. Aby to, co jest do poznania, przychodziło poprzez ciężki trud, poprzez starania i w ten sposób by miało wielką wartość. Tak jak ze złotem, jak z diamentami. Podczas gdy chwałą królów jest rzecz zbadać. Zobaczcie, właśnie ten król, król Salomon, pobożny król, dokładnie żyje według tego przykazania i postanawia zbadać wszystko, co Bóg ukrył. Postanawia odkryć, jaka jest mądrość, na czym, jak to wszystko działa. Otwórzcie teraz, bo jak będę czytał to zaśniecie. Pierwsza Królewska. A przy okazji będziecie wiedzieć, gdzie Pierwsza Królewska jest. Może? Pierwsza Królewska, 4 rozdział. Pierwsza Królewska, 4 rozdział. Wersety od 29 do 34. Strona 371. Dał też Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność, nadto rozum tak rozległy, jak piasek nad brzegiem morza. A mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Zwróćcie uwagę. Nam się wydaje, że właśnie kapłani egipscy byli najmądrzejsi w starożytności. Podczas gdy tu Słowo Boże jasno stwierdza, że mądrość Salomona przewyższała ich mądrość daleko. Był on mędrszy niż wszyscy ludzie, niż Etan, Ezrahida i Heman i Kalkol i Darda i synowie Machola. Jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów. Zobaczcie, wszystkie te nazwiska, imiona w ogóle umarły wraz z posiadaczami tych imion. Ułożył on 3000 przypowieści i 1005 pieśni. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do hizopu, który wyrasta z muru. Mówił o zwierzętach i ptakach, o płazach i o rybach. Toteż ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona. Od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości. Czyli zobaczcie, w tej księdze, w księdze Salomona, on będzie mówił o takiej mądrości życiowej. Tym aspekcie mądrości, który chyba jest nam najbardziej potrzebny, tej mądrości, która jest nam potrzebna, aby przejść przez to życie i pamiętać, aby nie skończyć jako zgorzkniały starzec w domu starców. Co zrobić, aby zachować radość? Co zrobić, aby nie złamać się pod natłokiem tych różnych przeciwności, które nas spotkają? Czyli o tym traktuje Księga Kaznodziei Salomona, ale zwróćcie uwagę, że Salomon badał wiele rzeczy. Salomon był prawdziwym naukowcem i jego mądrość naprawdę wygląda na to, była rozszerzona na wiele różnych aspektów życia, przyrody i innych rzeczy. Tak więc Salomon wyrusza na poszukiwanie. I zobaczcie, 14 werset od razu mówi nam, jaką osiągnął konkluzję. Tak naprawdę drugi rozdział będzie rozbudowaniem 14 wersetu. Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem, a wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Gonitwą za wiatrem. To wyrażenie bardzo, mi się wydaje, bardzo fajnie przetłumaczone w języku polskim. Niektórzy tłumaczą to jako umęczenie ducha czy sprzeczności duchowe, walki duchowe w duchu, w nas, umysłowe. Podczas gdy wydaje mi się, że nasze tłumaczenie jest bliższe prawdzie, gonitwa za wiatrem oznacza, jak powiedziałem wam w pierwszym pewnie kazaniu, oznacza zaprząganie wiatru do powozu, w którym jedziecie. Zaprząganie wiatru jak koni do tego, by was pociągły w bryczce, w której się znajdujecie. I widzicie, on mówi, widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem. Wyruszyłem, by je zbadać. Widziałem wszystko, co się dzieje pod słońcem. I wszystko to jest marnością, czyli mgłą. Wszystko to jest tylko, wszystko jest ulotne, wszystko jest gonitwą, gonitwą za wiatrem. Zwróćcie uwagę jeszcze na to wyrażenie pod słońcem. Pod niebem, pod słońcem. Cały czas chodzi mu o to, co się tak naprawdę dzieje na teatrze, w teatrze ludzkości, na ziemi. Z perspektywy, patrząc na to, z perspektywy nieba. I nadchodzi nasz werset. W samym sercu, może tak tu jest jakiś chiazm też. Ciekawe. 15 werset. Werset, o którym wspomniałem na samym początku. Werset, który może nas zniechęcić tak na pierwsze czytanie, ale później tak naprawdę obdarzy nas życiem. To, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć. Widzicie, mądrość Salomona mówi, że zbadał wszystkie rzeczy pod słońcem i doszedł do wniosku, że tak naprawdę wszystko nam się wymyka. Tak naprawdę wydaje nam się, że jesteśmy w stanie, czy to przez nasze poznanie, czy w jakiś inny sposób nad wszystkim zapanować, podczas gdy prawda wygląda tak, że to jest gonienie wiatru, gonienie czegoś, czego nigdy w życiu dogonić nie jesteśmy w stanie. I teraz stwierdza, że rzeczy w taki sposób wyglądają, iż to, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć. Czyli wydaje się, że, zobaczcie, Salomon tyle przebadał, tyle mądrości zdobył i można powiedzieć, że tak na końcu skończył w czym? Jeżeli by ktoś powiedział, że skończył bez nadziei, no to myślę, że się rozminął się z tym wersetem, czy rozminął się w ogóle z przesłaniem całej Księgi Kaznodziei Salomona. Ale zdecydowanie Salomon skończył w bezsilności. Tak naprawdę okazuje się, że wszystkie te rzeczy, które zbadałem, nad żadną z nich nie jestem w stanie zapanować. Świat jest nie do opanowania, jest niezgłębiony, co więcej, jest nietrwały. Ale widzicie, skąd się bierze ta bezsilność i nieefektywność naszych wysiłków? Dlaczego tak naprawdę, jak gdyby wydaje się, że niczego nie osiągamy? Dlaczego nie da się wyprostować tego, co krzywe? I widzicie, odpowiedź na to oczywiście jest bardzo jednoznaczna, nie pozostawia dwóch zdań wątpliwości. Otwórzcie 7 rozdział. Werset 12 do 14. Gdyż pod osłoną mądrości jest tak, jak pod osłoną pieniędzy, lecz korzyść z wiedzy jest taka. Mądrość daje życie tym, którzy ją mają. Pamiętajcie o tym wersecie, gdyż później może się wydawać, że Salomon kwestionuje mądrość, czy odradza nam mądrość. Nic z tych rzeczy. W całej księdze mówi, że mądrość, jak na przykład tutaj, jest życiodajna. I teraz popatrzcie na werset 13. Przypatrz się działaniu Bożemu. Któż może wyprostować to, co on skrzywił? W dniu dobrym korzystaj z dobra, lecz w dniu złym zważ. Również to uczynił Bóg tak samo jak tamten. Po to, by człowiek nic nie dociekł z tego, co będzie po nim. Czyli widzicie, odpowiedź mamy nie to, że to nam jakoś pomoże w jednym z aspektów. Niemniej jest bardzo jednoznaczna, że to, co krzywe, nie da się wyprostować, a to z tej prostej przyczyny, że kaznodzieja stwierdza, przypatrz się działaniu Bożemu. Któż może wyprostować to, co on skrzywił? I widzicie, ten werset uczy bardzo, bardzo prostej rzeczy, że nie tylko jesteśmy ograniczeni, nie tylko, że jesteśmy skończeni, ale co więcej wydaje się, że ten werset uczy, że jesteśmy również przeklęci. Jesteśmy pod klątwą. Jesteśmy pod klątwą z powodu naszego grzechu. Z powodu niesprawiedliwości, z powodu znikomości, z powodu, wreszcie można powiedzieć, sądu Bożego. Nie wszystko wokół nas jest w porządku, tak jak być powinno. Coś dramatycznie się popsuło w tym świecie. No nie? To jest... Coś się dokonało w historii świata. Można to przyrównać do czego? Można się to przyrównać na przykład do czegoś takiego, jakby Julka zdecydowała się jutro rano wstała i powiedziała: mamo, tato, ja wybieram się koleją transsyberyjską na Kamczatkę. Sama. Nie potrzebuję was. Sama wybieram się na podbój Związku Radzieckiego, na podbój Rosji. Sama pojadę koleją. No i oczywiście to wydawałoby nam się głupie, niedorzeczne, no ale chwila, jak ty sobie sama poradzisz? Skąd weźmiesz pieniądze? Skąd weźmiesz... W ogóle nie, w żaden sposób nie jesteś przygotowana do takiej podróży, aby samodzielnie gdziekolwiek się udawać. Ale widzicie, dokładnie coś takiego zrobił człowiek na samym początku swojej drogi. Ja sam będę decydował, ja sam udam się w podróż, ja sam będę poznawał, co jest dobre i co złe. Niezależnie od Ciebie, Boże, sam udam się w podróż i jakoś sobie sam poradzę. No i rzeczywiście rezultatem tego jest właśnie Boży sąd. Rezultatem jest tego, takiego postępowania jest właśnie to, że wiele rzeczy wokół nas jest strasznie skrzywionymi i tego nie jesteśmy w stanie wyprostować. Pytanie oczywiście odnosi się teraz do nas samych. To jak to jest z naszym nawróceniem? To co się dokonało na przykład podczas naszego nawrócenia? Czy coś, cokolwiek się dokonało podczas naszego nawrócenia? Czy wciąż jesteśmy krzywi? Czy jesteśmy w stanie być prości? Czy raczej nie jesteśmy w stanie nigdy do takiego stanu doprowadzić? No i widzicie, zobaczcie na przykład w liście... W liście Pawła do Koryntian jest jakaś wzmianka na ten temat, gdzie Paweł mówi: albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Zobaczcie, bardzo interesująca jest ta zmiana, o której uczy nas Słowo Boże. Słowo Boże mówi, żeśmy obmyci. Słowo Boże wylicza całą serię grzechów, jakichś rozpustnych, wszetecznicy, bałwochwalcy, złodzieje, chciwcy, różnego rodzaju grzechy, a później stwierdza niektórzy, takimi niektórzy z was byli. Czyli nastąpiła zmiana. Czyli te rzeczy, które żeśmy praktykowali, jak gdyby pozostały z tyłu. Ale widzicie, czy pozostały z tyłu całkowicie. Nie wiem, czy wy żeście przeszli przez ten okres w waszym wczesnym życiu z chrześcijańskim, że jakoby w momencie nawrócenia nagle, ojej, alkohol, papierosy, cokolwiek, puf, i nagle jesteście uwolnieni od tego wszystkiego, puf, a jak nie jesteś, puf, uwolniony od tego wszystkiego w jednej sekundzie, to puf, nie jesteś zbawiony, kropka. I widzicie, nie wiem, czy wy żeście przeszli przez taką fazę, ale czy żeście przeszli, czy nie przeszli, my wszyscy, wydaje mi się, mamy skłonności do tego myślenia, czy do takiego myślenia, że Panie, jeżeli ja widzę wciąż we mnie coś tam, Panie, jeżeli ja wciąż widzę to czy tamto, jeżeli mi się przytrafiło taki czy inny grzech, Panie, ja pewnie nie jestem zbawiony. Panie, ja wciąż, Ty jesteś moim wrogiem, Ty mnie nie lubisz i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, chodzi o to, że to wszystko jest naprawdę bardzo tajemnicze i bardzo, bardzo dziwaczne. Bo pytanie oczywiście jest takie, nawracamy się i co z tego, można tak powiedzieć. No i co z tego, mówiąc brutalnie, po chamsku. Nawracamy się i co z tego, w tym sensie, że czy robisz się święty? Czy robisz się święta w jednej sekundzie? Czy w jednej sekundzie nagle żaden grzech nie staje się dla ciebie problemem? Widzicie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Wciąż musimy, a wręcz, ja bym powiedział, walka staje się jeszcze bardziej gorętsza, jeszcze bardziej zaciekła. Wciąż musimy umartwiać nasze pożądliwości. Wciąż musimy umierać, wciąż musimy się od nich odwracać. I zobaczcie, to jest bardzo, bardzo prosto. I moim zdaniem ten werset o tym mówi. To, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć. Że tak naprawdę, bardzo prosto, w jednej sekundzie, niezauważalnie, możemy z powrotem zsunąć się w te schematy, w których tkwiliśmy. Czyli innymi słowy, ta atrakcyjność grzechu wciąż jak gdyby pozostaje. I czasami nam się może wydawać, i przed tym wierzę, Bóg przestrzega nas w tym wersecie, czasami może nam się wydawać, o, to już jest za mną, o, do tego to ja już na pewno nie wrócę, o, to już wreszcie sobie z tym poradziłem. Widzicie, Słowo mówi, uważaj, uważaj. Tak, to prawda, żeś obmyty, to prawda, żeś przeniesiony do królestwa, ale uważaj, musisz się strzec, dlatego że ta atrakcyjność, tak bym to określił, minionych grzechów wciąż jest tuż. I niewiele trzeba, żeby z pełną siłą i z pełnym oddaniem, w cudzysłowie, powrócić do tych minionych grzechów, które nas pętały. Tak to jest, niestety. Słuchajcie, niestety, do końca życia z niektórymi rzeczami będziemy musieli się borykać. Nie wiem, zapytajcie Boga, dlaczego tak jest. To znaczy, ja się domyślam, dlaczego. Zadaję głupie pytanie. Dlaczego tak jest, że wraz z nawróceniem wciąż jesteśmy brudni? Wciąż ścieramy się. Jak gdyby wciąż się wydaje, jak gdyby tak naprawdę niewiele się zmieniło. Wciąż musimy się pilnować, wciąż musimy umierać, wciąż musimy się nawracać. gdyż tak to wszystko właśnie wygląda. Dlatego, że wszyscy jesteśmy pod sądem Bożym. To, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć. To też pomyślałem w sercu swoim, tak, oto stałem się wielki, zdobyłem wiele więcej mądrości niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie, a moje serce poznało wiele mądrości i wiedzy. Wszystko to poznał i postanowiłem szczerze poznać, naprawdę bez obłudy postanowiłem, nie chodziło mi innymi słowy o jakieś tam moje interesa, szczerze, jeśli jest jakaś obiektywność, on mówi, ja starałem się właśnie z taką obiektywnością podejść do sprawy. I postanowiłem poznać szczerze mądrość i wiedzę. Zobaczcie, szaleństwo i głupotę. Lecz poznałem, że i to jest gonitwą za wiatrem. Mądrość, wiedza, szaleństwo i głupota. Cokolwiek ten świat ma do zaoferowania. Ja, Salomon, to za tym się udałem. Poświęciłem się temu bez reszty. Co więcej, byłem tak obdarowany, że stać mnie nawet było, żeby się temu poświęcić. I kolejna konkluzja, co do której nas poucza. Bo gdzie jest wiele mądrości, jest wiele zmartwienia. A kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie. Gdzie jest wiele mądrości, tam wiele zmartwienia. Kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. Jest podobno niemieckie przysłowie, że kto ma dużo mądrości, ma ból głowy. Coś takiego. Po angielsku to jest ignorance is bliss. Czyli nieświadomość jest, ignorancja jest szczęściem. Kiedyś ktoś powiedział, to znaczy nauczycielka, to jest Karol chyba, ale wątpię, na pewno to się wydarzyło kiedyś. Nauczycielka powiedziała rodzicowi, jeżeli ignorancja jest szczęściem, państwa syn będzie bardzo szczęśliwy w życiu. Salomon nie neguje mądrości, ale stwierdza, że poznanie niesie wiele cierpienia. No i oczywiście bardzo byśmy się z tym zgodzili, nawet chociażby w takich sytuacjach, jak na przykład niektórzy z nas, czy większość z nas wyrastała podczas komunizmu, byliśmy mali. No i wiecie, jak to było, no nie byliśmy biedni, nie było nas stać na nic. Ja pamiętam do dziś gablotkę szklaną w sklepie w Kwalencinie, w której były czekolady. Czekolada kosztowała 19 zł, ale to było taka rzecz nie do osiągnięcia. Pamiętacie jakieś gumy Donaldy i tak dalej? To wszystko, każdy zbierał papierki, wąchał papierki. Bez końca. Wiecie, no, śmiejecie się, bo tak było. Ale zobaczcie, byliśmy szczęśliwi. Co więcej, ja lecąc do Ameryki w 1986 roku, ja myślałem, że Polska jest naprawdę bardzo wolnym, bardzo przyzwoitym krajem, w którym nie ma żadnej jakiejś opresji, jakiegoś niewolnictwa komunistycznego. No i dopiero widzicie uświadomienie jakieś szersze, dopiero przyprowadza nieszczęście, czy nieszczęśliwość, brak szczęścia. Dlatego już kiedy poznamy więcej, wtedy okazuje się, że tak naprawdę to poznanie tylko unieszczęśliwiło nas niż wyzwoliło. Chociaż w pewnym sensie oczywiście wyzwoliło. Nie bez przyczyny właśnie takimi największymi zagrożeniami, miejscami największych zagrożeń za komuny były co? Wyższe uczelnie. Na przykład my w pokoju, w akademiku w Mrowisku, w Opolu, mieliśmy zawsze jakiegoś tajniaka, który niby w ciągu roku przyszedł, ale jakiś taki tajniak był, że tak powiem, niedorobiony, co trochę jest jakimś takim policzkiem dla nas, że nikogo jakiegoś bardziej sprytnego nam nie podesłali, ale gdzieś ktoś z zaczął studiować nauczanie początkowe, w ogóle nie chodził na te zajęcia, zaczął po połowie roku i wielki niby student. Ale właśnie, no nie, chodzi o to, że ludzie bardziej uświadomieni, no nie, to są ci ludzie, którzy są niebezpieczni, a jednocześnie ci ludzie, którzy dostrzegają niedolę wokół nich. No i oczywiście to samo się wiąże z poznaniem Boga. Gdy do tego czasu, kiedyście nie znali Boga, to było wam fajnie. Czy przynajmniej wydawało wam się, ale i było wam fajnie. Ale w momencie, kiedy poznaliście Boga, poznanie Boga oznacza cierpienie. Dokładnie tak, jak mówi kaznodzieja. Poznanie Boga oznacza umieranie. Umieranie wraz z Chrystusem, dla Chrystusa, umieranie dla grzechu w innym znaczeniu. Ale umieranie, śmierć, naprawdę horrendalna, straszna, potwornie bolesna śmierć, którą niesie ze sobą właśnie poznanie Boga. Gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia. A kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. I oczywiście jest miliony zastosowań czegoś takiego. Miliony zastosowań. Zwróćcie uwagę, że też nasi pierwsi rodzice pomnożyli sobie poznanie i mnożąc swoje poznanie, co zrobili? Pomnożyli cierpienie w straszny sposób dla nas wszystkich. Słuchajcie, zakończę z księgi Jeremiasza. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoją mądrość, że nie zostawiłeś nas samych, ale że nas wyposażasz w swoją mądrość. Prosimy Ciebie, abyśmy szczególnie w obliczu porażek, kiedy wciąż widzimy te same rzeczy jako problem, te same rzeczy, które wciąż stawiają nam opór, te same grzeszne rzeczy, które wciąż są strasznie atrakcyjne dla nas. Abyśmy w obliczu takich niepowodzeń, w obliczu takich konfrontacji, takich myśli, rozumieli, że teraz jest czas umierania. Że teraz jest czas, że z tymi rzeczami musimy się ścierać. Ale że nadchodzi czas, kiedy nastanie całościowe, kompleksowe wyzwolenie. Ale teraz całe stworzenie musi wzdychać aż do tego momentu, do którego Ty je w ostateczności, na końcu wyzwolisz. Dziękujemy Ci za to. Prosimy Ciebie o wytrwanie. Prosimy, abyśmy się nie zniechęcali w obliczu naszych walk. Amen.